Storybox zaprasza do wysłuchania książki Izabeli Frączyk i Agny Rolskiej Kaprys milionera. Czyta Mirella Rogoza-Biel. Rozdział trzeci. Emila obudził koszmarny ból głowy. Morderczyka pozwolił jedynie na ostrożne uchylenie powiek. Z pewną ulgą odnotował, że znajduje się we własnym łóżku w sypialni apartamentu. Jak przez mgłę pamiętał koniec wczorajszego wieczoru. Kojarzył jedynie, że Robert nie dał się zatrzymać na noc i pożegnawszy się, wyszedł chwiejnym krokiem z mieszkania do czekającej na dole taksówki. Tego, co się stało z Markiem, Emil nie pamiętał. Z ogromnym trudem usiadł na łóżku i postawił stopy na podłodze. Ścisnął na chwilę dłońmi pulsujące skronie, a potem ciężko poczłapał w stronę kuchni. Musiał się natychmiast czegoś napić, choćby wody z kranu. Salon przypominał pobojowisko. Puste butelki po piwie walały się po podłodze. Na stoliku stały dwie ewidentnie opróżnione flaszki po pierwszorzędnej whisky. Emilowi powoli wracała pamięć. Jęknął w duchu, gdy przypomniał sobie wczorajszy zakład. Traktował takie rzeczy śmiertelnie poważnie. I chorobliwie pilnował, by nigdy nie łamać danego słowa.
Jajeczniczki?
Dobiegł go z kuchni głos Marka. Przyjaciel stał przy czarnym blacie i wbijał jajka do miski. Ekspres cicho pracował, przygotowując kawę.
Muszę się napić.
Wychrypiał Emil i podstawił usta pod kran z wodą.
W lodówce masz zimną mineralną,
roześmiał się Marek.
Wszystko mi jedno.
Wymamrotał Emil, ocierając usta wierzchem dłoni.
Jeśli masz jakiś nóż, to zakończ moją agonię i weź utnij mi łeb.
Marek zaśmiał się ponownie, choć było widać, że też bardzo cierpi. Otworzył lodówkę, wyjął z niej oszronioną butelkę wody i przeturlał po blacie w stronę przyjaciela.
Dzięki.
Myślę, że powinieneś coś zjeść,
powiedział Marek.
Niczego nie przełknę, mowy nie ma.
Myślałem, że potrzebujesz się wzmocnić przed czekającym cię zadaniem,
zachichotał przyjaciel.
Jakim znów zadaniem?
Zapomniałeś o zakładzie?
Emil nie zapomniał, ale liczył na to, że przyjaciel tak. Jak się właśnie okazało, były to płonne nadzieje. Odkręcił butelkę i opróżnił jej zawartość kilkoma potężnymi haustami.
Nie zapomniałem.
Wymamrotał.
Robert kiedy poszedł?
Tuż po tym, jak podpisaliście umowę, a ty odpadłeś w kimono.
Ostatnie, co pamiętam, to chwila, w której przeciąłeś zakład i usnąłeś na kanapie.
No, to uwierz mi, niewiele pamiętasz.
Zarychotał Marek.
Co masz na myśli?
Zdenerwował się Emil.
I o jakiej umowie mówisz?
Przyjaciel wlał fachowo jajka na patelnię, po czym wskazał głową w stronę ławy, zastawionej pustymi butelkami po alkoholu. Emil poderwał się ze stołka barowego i w kilku krokach dopadł kanapy. Usiadł na niej ciężko i wziął do ręki plik kartek. Wyglądały na profesjonalną umowę.
Ale jak to?
Jęknął, niewiele z tego rozumiejąc.
Prawie się z Robertem wzięliście za łby, a potem zadzwoniłeś do jednego z tych swoich prawników i kazałeś mu kogoś przysłać. Przyszedł taki młody chłopaczek i chyba nie do końca mu się spodobało to, co tu zobaczył. No w zasadzie wcale mu się nie dziwię. Trzech zalanych idiotów bełkoczących coś bez ładu i składu, ale spisał umowę pod wasze dyktando.
Wyjaśnił usłużnie Marek, wykładając jajecznicę na talerze.
Nic nie pamiętam.
Poskarżył się Emil.
Kompletna pustka.
Dodał, przerzucając dokumenty.
No, w to jestem w stanie uwierzyć. Obaj byliście pijani jak świnie. Zresztą ja też, a pamiętam to wszystko tylko dlatego, że wcześniej się nieco przespałem. A potem obudził mnie SMS od Moniki. Dlatego załapałem się na ten niewiarygodny prawniczy spektakl.
Ja nigdy więcej nie wypiję nawet kropli alkoholu.
Westchnął ciężko Emil. Starając się ignorować ból głowy, zatopił się w paragrafach podpisanej po pijaku umowy. Nie zajęło mu zbyt wiele czasu stwierdzenie, że Robert jest kuty na cztery nogi, nawet w stanie upojenia alkoholowego. Kontrakt nie pozostawiał mu wyboru. Albo w ciągu 6 miesięcy udokumentuje przemianę brzydkiego kaczątka w księżniczkę,
Albo straci na rzecz Roberta apartament na Złotej. Oczywiście bez wielkiego uszczerbku mógłby bez niego żyć. Ale krew się w nim zagotowała na widok podstępnych paragrafów dodatkowych. Aby wygrać zakład, nie wolno mu uciekać się do przymusu bezpośredniego wobec kandydatek, szantażować ich, stosować przekupstwa, ani przeprowadzić castingu nagłośnionego medialnie. Emil nie zamierzał nikogo więzić ani szantażować. Ale punkt zabraniający ogłoszenia naboru związywał mu ręce. Jeśli się nie pomylił, pozostawało mu wyłącznie chodzenie po ulicach i nagabywanie potencjalnych kandydatek. Co więcej, etapy przemiany miały być regularnie dokumentowane. Robert, choć pijany, doskonale zadbał o swoje interesy, całkowicie grzebiąc nadzieję Emila na wygraną. Zadzwoń do niego, doradził Marek, stawiając przed Emilem talerz ze śniadaniem. Zadzwoń i przemów mu do rozsądku. Przecież ten zakład to jakiś kompletny absurd, a umowę można zawsze rozwiązać, prawda? Emil poczuł narastającą złość. Nie na Roberta, tylko na siebie. Zazwyczaj trzymał się w ryzach i nie pozwalał sobie na picie większych ilości alkoholu, a już z pewnością nie dopuszczał do tak idiotycznych sytuacji jak ta. Co go w ogóle podkusiło, żeby brnąć w ten zakład? Teraz już było za późno. Nie zamierzał korzystać z porady Marka i błagać Roberta o litość. Wręcz przeciwnie, zrobi wszystko, by utrzeć tamtemu nosa i wygrać. Z tekstu umowy wynikało, że na przygotowanie się do akcji ma miesiąc. Półroczny zegar przemiany w księżniczkę jeszcze nie zaczął tykać. No dobre i to, pomyślał. Przynajmniej w tej kwestii się zabezpieczyłem.